8 minut po godzinie 9 to są komentarze Radia Gdańsk, Sylwester Pięta, raz jeszcze dzień dobry. A naszymi gośćmi są dzisiaj Anna Dobiegała, Gazeta Wyborcza.
Dzień dobry.
I Jacek Rybicki, publicysta, związkowiec.
Dzień dobry.
Zacznijmy od pierwszej strony Gazety Wyborczej. Tutaj zaskakujący, ja przynajmniej go odebrałem z zaskoczeniem, tekst Katarzyny Włodkowskiej i Katarzyny Surmiak-Domańskiej. Tylko nie mów nikomu. Marek Lisiński, szef fundacji Nie Lękajcie Się, złożył dymisję, gdy wyszło na jaw, że wyłudził pieniądze od ofiary księdza pedofila i domagał się kasy od braci Sekielskich. Domagał się tych pieniędzy z jednej strony od Sekielskich za udział w filmie, za podzielenie się swoją historią, natomiast z drugiej strony poprosił o pieniądze, poprosił o kilkadziesiąt tysięcy złotych, mówiąc dokładniej o 30 tysięcy złotych. Kobietę, której fundacja pomagała, kobietę, której zasądzono wysokie odszkodowanie, ona rzeczywiście zdecydowała
milion
się...
Milion złotych.
Milion złotych, dokładnie tak. Ona zdecydowała się te pieniądze mu przekazać. On tłumaczył, że choruje na raka trzustki, natomiast z artykułu wynika, że nic takiego nie ma miejsca, że chodziło o wyłudzenie. Zacząłem od tego, że to jest zaskakujący tekst. Jak wy państwo na niego zareagowaliście?
Tak, dla mnie też jest zaskakujący. No tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że nieobecność Marka Lisińskiego w filmie Tylko nie mów nikomu już mogła być jakimś znakiem zapytania, bo inny współtwórca fundacji, czyli Marek Mielewczyk, w tym filmie występuje. Szczerze mówiąc, no jestem tak zaskoczona, że nie wiem co o tym myśleć, bo nieraz rozmawiałam z Markiem Lisińskim przez telefon i nie sądziłam, że... Bo tak naprawdę on nie był w stanie udowodnić tego, nie przedstawił dokumentacji medycznej tego,
właśnie,
że był chory.
To jest dla mnie powód do wyciągnięcia dwóch wniosków. Po pierwsze, rzeczywistość nie jest czarno-biała, jakby chcieli niektórzy, tylko ma bardzo liczne odcienie. I zawsze przed ferowaniem jakichkolwiek wyroków trzeba o tym pamiętać. I po drugie, świadczy to niestety o bezwzględnym cynizmie tego człowieka, który, przypomnijmy, pojechał do papieża Franciszka z raportem na temat pedofilii w kościele i jednocześnie, no jak widzimy, wielostronnie próbował zbić na tym kasę, mówiąc kolokwialnie, bo przecież zażądał nie tylko pieniędzy od ofiary, ale także jako potencjalna ofiara też, tak? Chciał 50 tysięcy od braci Sekielskich za wystąpienie w filmie. Oni wtedy z jego wystąpienia zrezygnowali. Także to tyle. No, dla mnie oczywiście też to jest zaskoczenie, bo sama fundacja przecież miała, czy ma powstała w celu pomocy ofiarom.
A czy waszym zdaniem ta sprawa może w jakiś sposób zaszkodzić temu celowi, w jakim fundacja została powołana, a więc w walce z pedofilią?
Może nie tyle zaszkodzić, bo fundacja robi wiele dobrego, natomiast może być niepotrzebnie wykorzystywana przez osoby, przez ludzi, którzy uważają, że działania fundacji są atakiem na Kościół. Że to jest niepotrzebna jakaś, no w jakimś sensie rysa na działalności fundacji, znaczy na wizerunku fundacji. Natomiast mam nadzieję, że to w żaden sposób się nie przełoży na to, co robi ta fundacja i co będzie robić w przyszłości.
Tylko ważne jest, żeby tego typu fundacje, a nie mówię o tej konkretnie, tylko szerzej, pomagały wszystkim ofiarom pedofilii, nie skupiając się na jednym obszarze, bardzo bolesnym, ale jednak, jak pokazują także niektóre obrazy filmowe, będącym wycinkiem tej dramatycznej rzeczywistości, jaką jest pedofilia.
No tak, ale to jest dość istotny wycinek i wydaje mi się, że jeżeli mamy zacząć, jeżeli taka fundacja ma pomagać ofiarom pedofilii, no to moim zdaniem powinna zacząć od ofiar pedofilii w kościele, bo to jest najbardziej ukrywany wątek w tej całej sprawie.
A ofiary pedofilii w tak zwanym świecie celebrytów nie są najbardziej ukrywane?
Nie wiem, jak to jest w świecie celebrytów, natomiast wiem, że tutaj księża mają sobie bardzo dużo do zarzucenia.
Tutaj ta dyskusja, widzę, zaczyna nabierać nieco wyższej temperatury, natomiast o pedofilii dyskutowaliśmy wielokrotnie, zresztą także w moich programach, wtedy, kiedy trwały przygotowania ostatnie do publikacji filmu, po publikacji tego filmu. Omówiliśmy ten temat związany z Fundacją Nie Lękajcie Się, a teraz wróćmy może do wyborów europejskich. I może znów odniosę się do czołówki jednej z gazet. Wczoraj w Polityce na pierwszej stronie mieliśmy taki symboliczny obrazek Polski przedzielonej na pół, na lewą część, która głosuje za Koalicją Europejską, na prawą część z taką wyrwą w środku w postaci Warszawy, która głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. No i tak się zastanawiam, czy to jest prawda, czy rzeczywiście Polska jest podzielona na pół, bo jeśli zajrzymy nieco głębiej w te dane, no to chyba nieco inny obraz się wyłania z tych statystyk wyborczych.
Znaczy, to się zmienia po trosze, tak? Oczywiście, jeżeli popatrzymy na dane z województw, no to one nie kłamią, to jest pół na pół. Natomiast jeżeli wynikniemy głębiej w powiaty czy gminy, to okazuje się, że w ponad 80% gmin w Polsce zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnijmy, że w poprzednich wyborach w żadnym powiecie w województwie pomorskim nie wygrało. W tych wyborach 5 powiatów, 4 kaszubskie i starogardzki, tam wybory zakończyły się zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości. Więc no, to nie jest do końca tak, jakby chcieli niektórzy, że oto jest mądry Zachód i głupi Wschód, który głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, a my jesteśmy tacy europejscy na Zachodzie i głosujemy na Europejczyków.
Czy dla mnie to jest też pewnego rodzaju uproszczenie, to co pokazuje ta mapa, ale rzeczywiście jak ją zobaczyłam w momencie ogłoszenia wyników, no to ona robi wrażenie i od razu jest takie skojarzenie z piosenką Kultu.
Mój dom murem podzielony.
Tak, zgadza się. Natomiast ja uważam, że Polska jest podzielona, może nie na wschód i zachód, ale na miasta i wieś. I ja trochę w ramach takich przygotowań do tekstu trochę jeździłam po małych pomorskich miejscowościach, gdzie występowali kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. I słyszałam od ludzi, że PiS zszedł do ludzi. Po prostu kandydaci na europosłów jeździli po małych miejscowościach, po wsiach, spotykali się z ludźmi, rozmawiali z nimi, brali z nimi udział w piknikach i po prostu dotarli do tych wyborców z małych miast i wsi. Natomiast mam wrażenie, że Koalicja Europejska tego nie zrobiła.
Tak, zgadzam się, ale to jest tylko dowód, że PiS w swojej polityce, zarówno tej krajowej, jak i można powiedzieć przy wyborach europejskich, pochylał się nad ludźmi, tak? Docierał do ludzi, którzy do tej pory czuli się lekceważeni i odsunięci na margines. Prawda? I to myślę jest niezwykłym sukcesem PiS-u. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, na którą w ogóle w komentarzach się nie zwraca uwagi, mówiąc wprost, że te wybory były bardziej wyborami o problemach wewnętrznych niż o problemach europejskich, prawda? Że PiS socjalem przekonał ludzi i tak dalej. Otóż ja się z tym do końca nie zgodzę i zwrócę uwagę na jedną rzecz, moim zdaniem wybraną przez Prawo i Sprawiedliwość rewelacyjnie. Otóż Koalicja Europejska w pewnym momencie kampanii zarzucała PiS-owi polexit, prawda? PiS jest tym ugrupowaniem, które wyprowadzi Polskę z Europy. Jak na to odpowiedziało Prawo i Sprawiedliwość? Odpowiedziało kampanią Polska sercem Europy. Prawda? Czyli nie bójcie się, to nie jest tak, że my chcemy wyprowadzić. Odwrotnie. My chcemy zrobić tak, żeby Polska była i będzie w Europie i mało tego, będzie jej ważnym organem. I sądzę, że ta kampania wizerunkowa zdecydowanie jakby przybliżyła Prawo i Sprawiedliwość do zwycięstwa wyborczego.
Tak, też hasło koalicji było mało chwytliwe. Szczerze mówiąc, czytałam, po prostu go nie pamiętam nawet.
A to nawet był bodajże wczoraj tekst, i to nie wiem, czy w Gazecie Wyborczej, tak. w którym sami politycy Platformy Obywatelskiej, mhm. Nowoczesnej...
Tak, bo była analiza tego, dlaczego Koalicja Europejska nie wygrała wyborów. Natomiast ja też chciałam taką rzecz powiedzieć jeszcze a propos tych wyborów, że dla mnie te wybory pokazały jakby taką jedną rzecz, której nie do końca byłam pewna, że Robert Biedroń i Wiosna powinny pójść wspólnie z Koalicją Europejską.
No tak, ale to dla części, nie tylko ugrupowań skupionych w Koalicji Europejskiej, ale myślę, że dla części wyborców byłoby kompletnie niezrozumiałe. Przecież większość analiz, i zresztą ja się z nimi zgadzam, pokazuje, że zwrot Koalicji Europejskiej na lewo po to, żeby odbić trochę głosów rosnącemu w siłę Biedroniowi, tak naprawdę spowodował, że owszem, być może kilka procent Biedroniowi zabrano, ale za to stracono wyborcę konserwatywnego, o czym zresztą najlepiej przekonują wybory w województwie pomorskim właśnie na Kaszubach, prawda? Którzy odwrócili się generalnie od Koalicji Europejskiej. Natomiast jeszcze przy okazji jedna rzecz ważna, bo tego mi w kampanii generalnie zabrakło. Otóż jednak w Europie toczy się debata w tej chwili, jaka ta Europa ma być, prawda? Czy ma być Europą narodów, czy Europą, czy Europą suwerennych narodów, czy tak zwanymi Stanami Zjednoczonymi Europy, Europą sfederalizowaną. Otóż zauważcie Państwo, że w ogóle w kampanii tego tematu w gruncie rzeczy nie poruszano. Dlaczego? Być może pokazuje to sondaż dla panelu Ariadna, który pojawił się tydzień przed wyborami, a w ogóle prawie nie był komentowany. Co z tego sondażu wynika? 47% Polaków nie wie, czy ma być Europa ojczyzn, czy Europa Stanów Zjednoczonych.
Czyli to nie jest ten temat, którym porwiemy wyborców?
Ale to jest temat, o którym powinniśmy dyskutować.
Ale ja absolutnie nie mówię, że on nie jest ważny.
I teraz jeszcze jeden z tego sondażu, jeszcze jedna rzecz. Otóż zbadano też wyborców PiSu i Platformy. I co się okazuje? 37% wyborców PiSu jest za Europą suwerennych narodów, ale uwaga, 39% wyborców Platformy też jest za Europą suwerennych narodów. Być może to jest powód, jeżeli większość społeczeństwa opowiada się za takim modelem Europy, że przynajmniej ze strony Koalicji Europejskiej ten motyw nie był podejmowany.
Anna dobiegała?
Ja uważam, że w ogóle jakby tematem tej kampanii nie była Europa. Po prostu tematem tej kampanii było to, że, znaczy przynajmniej PiS tak to przedstawiał, że to jest jakby pierwszy etap drogi po zwycięstwo, które ma być w wyborach parlamentarnych i prezydenckich, że przedstawiał to jako taki trójskok i tak naprawdę do tych ludzi, bo ja uczestniczyłam w takim spotkaniu, gdzie było skierowane do wyborców i tam po prostu było podkreślane, że musimy wygrać te wybory, bo jeśli nie wygramy tych wyborów, to Polska przestanie być demokratycznym krajem. Był taki przekaz, więc to w ogóle przynajmniej w kampanii
PiSu... Może nie tyle demokratycznym, ile suwerennym, niezależnym.
Znaczy,
prawda?
No padło takie z ust pana posła Jarosława Sellina, pana ministra, padło takie, dokładnie takie sformułowanie, to jest dokładny cytat. I przynajmniej w kampanii PiSu to nie chodziło wcale o Europę, chodziło o pokazanie siły Prawa i Sprawiedliwości.
Zmieńmy na koniec temat, wróćmy na chwilę do Marszu Równości, który w weekend odbył się w Gdańsku. Mamy oświadczenie pani prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, w którym pisze między innymi, że niestety incydent, którego byliśmy świadkami, ja zobaczyłam to zdjęcie dopiero późnym wieczorem, poruszył nas do głębi, mnie poruszył jako matkę, która była na tym marszu z dzieckiem. Było tam wiele gdańskich i pomorskich rodzin, bo wielu z nas wierzy w to, że tylko stopniowa edukacja i nauka szacunku bez obrażania drugiego człowieka może przynieść efekt w postaci budowy wspólnoty. Chodzi oczywiście o tę parodię, tak to określę, procesji.
Z królewską waginą.
Tak jest, z królewską waginą, jak to określono. Czy waszym zdaniem to oświadczenie zamyka temat dyskusji wokół tej procesji?
Czy to oświadczenie pokazuje jedno, że gdyby było szczere i prawdziwe, to przy pomocy mediów społecznościowych wybrzmiałoby w sobotę wieczorem. Bo nie wierzę, żeby pani prezydent już w sobotę wieczorem, nawet jeżeli nie widziała tego bezpośrednio podczas marszu, żeby nie została poinformowana, że taki eksces miał miejsce. Ponieważ wybrzmiało ono dopiero w 3 dni później, więc jak sądzę, jest ono wynikiem takiego dosyć cynicznej analizy, że jednak bardziej się opłaca właśnie przeprosić, czy wydać takie oświadczenie, wyrazić swoje oburzenie, niż milczeć. Niestety źle świadczy o pani prezydent.
Czy ja nie rozumiem, w jakim sensie miałoby się to opłacać. Ja jakby nie wątpię w to, że pani...
Jak rozumiem, politycznie, tak to miał
tak
na myśli
jest, pan...
No ja rozumiem, że politycznie, ale w jakim sensie politycznie?
No w takim sensie, że okazuje się, że nie tylko potencjalni wyborcy, elektorat pani prezydent, nie tylko przeciwnicy pani prezydent są oburzeni, a więc ci tak zwana prawica konserwatywna,
a także konserwatywna,
a tylko także elektorat pani prezydent,
ale
stąd
też,
się politycznie opłaca przeprosić.
Znaczy, mi się wydaje, że też dużo się, że dostało się pani prezydent za to oświadczenie, że nie poparła, że nie wsparła tych dziewczyn, znaczy dziewuchom Trójmiasto. Ja śledziłam komentarze pod moim tekstem i widziałam, że tam było dużo... No nie hejtu, ale dużo krytycznych uwag pod adresem pani prezydent. Jakby mi jest trudno...
Czyli, że nie poparła tego, manifestacji, tak?
Że nie poparła tej manifestacji. I szczerze mówiąc, mi jest trudno... Znaczy, ja rozumiem intencje tych dziewczyn i ja rozmawiałam z panią profesor Ewą Graczyk, która mi wyjaśniła, jakie były intencje, co nimi kierowało. Natomiast rozumiem, że to była forma parodii i że ktoś mógł poczuć się urażony, czyjeś uczucia religijne mogły zostać urażone, że to było po prostu o krok za daleko.
A powiedz mi, czy twoim zdaniem jest tak, jak pisze, rzeczywiście jest tak, jak pisze pani prezydent, że po prostu nie zobaczyła tego zdjęcia.
Tak,
dopiero...
ja wierzę, że nie zobaczyła, dlatego że na marszu...
Ale dlatego dopiero kilka dni później wydała to oświadczenie.
3 dni nie widziała?
Nie, no widziała, sama powiedziała, że widziała w sobotę wieczorem. Natomiast mi się wydaje, że też szukała może, nie wiem, właściwych słów na to, jak się do tej całej sytuacji odnieść, bo to nie jest łatwa sytuacja, więc... Myślę, że tak, że stąd zwłoka w kilku dni.
A mówiła o tym Anna Dobiegała, Gazeta Wyborcza Trójmiasto. Naszym gościem był także Jacek Rybicki, publicysta i związkowiec. Sylwester Pięta, kłaniam się. To były komentarze Radia Gdańska. Już za chwilę program Ludzie i Pieniądze.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Czwartek w Radiu Gdańsk.
Houseboty, czyli pływające przyczepy kempingowe. Ich wielką zaletą jest to, że można pływać nimi cały rok w bardzo komfortowych warunkach, a do ich prowadzenia nie są wymagane żadne uprawnienia. Czy pływanie taką łodzią jest trudne? O tym dziś po godzinie 13 w audycji Bądź Aktywny. Zapraszam do słuchania Radia Gdańsk, Krzysztof Piekło.
Reklama.